Rozdział trzeci. Małżeńskie łoże Ingerid i Olafa przygotowano na sypialnym stryszku nowiusieńkiego budynku, pierwszego na królewskim dworze, któremu wybudowano strych. Gdy osobiste służące Ingerid, towarzyszące jej z Dani, skończyły już pomagać swej pani w zdejmowaniu ślubnego stroju, wyszczotkowały jej włosy i posprzątały po sobie, zeszły po schodach, żeby wpuścić Olafa. Ingerid ułożyła się pod jedwabnym okryciem. Leżała naga, czując, jak mocno wali jej serce, a ciało ogarnia słodki niepokój. Gdy usłyszała na zewnątrz jego kroki, zamknęła oczy i znieruchomiała. Nieoczekiwanie poczuła się zawstydzona. Olaf otworzył drzwi bez pukania i ciężkim krokiem wszedł do izdebki. Na ogół Olaf po pijatyce wpadał w dobry humor, dlatego też nie stronił od picia. Stawał się wówczas również rozmowniejszy niż zwykle. Tego dnia jednak trunki wywołały odwrotny skutek. Może w istocie dlatego, że wypił za dużo, jak zauważyła Elisif. Nie był jednak na tyle pijany, by nie zauważyć swych hałaśliwych ruchów i nie mieć świadomości, że zapomniał zapukać. Lecz to jakoś mu nie przeszkadzało. Nic nie miało znaczenia. Jego życie było jednym wielkim poplątanym supłem. Oto tam leżała jego świeżo poślubiona żona i czekała na niego, naga, pod kołdrą. I nie dość, że na niego czekała, to jeszcze czegoś się po nim spodziewała. Kilka domów dalej tkwiła Brygida, samotna i nieszczęśliwa. W ciemności gotowa targnąć się na życie, jeśli on tknie żonę. Jezu Chryste, w co on się wplątał? Chwiejąc się na nogach, ściągnął z siebie ubranie, od czasu do czasu zerkając na łoże małżeńskie w niemądrej nadziei, że może ona zasnęła. Oczywiście nie spała. Nie ona, nie Ingerid o wygłodniałym spojrzeniu, rozbawionych wargach i bujnych kształtach, które za wszelką cenę starała się pokazać. Na pewno leży rozpalona i chętna jak mało która, przygotowana, by rzucić się na niego i wycisnąć z niego wszystkie soki. Poczuł mdłości. W jednej chwili wsunięcie się pod okrycie wraz z nią wydało się niemożliwe. Przez chwilę stał nago na środku izby, w mrocznym świetle małej, tranowej lampki. Nie da rady. Niechże ona będzie urażona i rozczarowana, jak sobie tylko chce, nie mógł znieść nawet myśli o jej bliskości. Akurat w chwili, gdy już postanowił położyć się pod skórą w łóżku stojącym pod drugą ścianą, Ingerid otworzyła oczy i podsunęła się nieco w górę. Olaf? Głos aż jej zachrypł z pożądania. Ja nie najlepiej się czuję, wyjąkał. Ingrid uśmiechnęła się z czułością. Za dużo wypiłeś. Podejdź tutaj, to rozetrę ci trochę napięte mięśnie. Ingrid, ja przykro mi, ale myślę, że dzisiejszej nocy położę się tutaj. Już zaczął iść w stronę drugiego łóżka. Nie podobało mu się, że Ingerid widzi jego nagość. Nie czekając na jej reakcję, wsunął się pod okrycie i twarzą obrócił do ściany. Czuł się nędznym tchórzem, lecz nie stać go było na nic innego. Nie słyszał, że ona wstaje i boso na palcach podchodzi do niego. Nieoczekiwanie okrycie zostało delikatnie odsunięte na bok i poczuł nagie ciało tuż przy swoim. Pomogę ci, Olafie. Za dużo wypiłeś. W dodatku czujesz się zakłopotany, ponieważ jeszcze mnie nie znasz i nie miałeś żadnego doświadczenia z kobietami. Zaczęła pieścić jego ciało, całować mocne plecy. Przesuwała dłonią coraz niżej, w dół, by w końcu przemknąć się na biodro do brzucha i jeszcze niżej. Olafa nieoczekiwanie wypełniła gwałtowna wściekłość. Mocno ujął Ingerid za rękę i brutalnie odtrącił, a potem gwałtownie się podniósł, wstał ponad nią i stanął na podłodze. Chwycił ubranie i wypadł z izby, nie przejmując się, że któryś z wielu nocujących na dworze gości albo sług z królewskiego dworu może zobaczyć, jak pan młody ucieka z małżeńskiej sypialni. Ingerid znieruchomiała, nie mogąc niemalże oddychać. Wstyd palił policzki, a rozczarowanie piekło niczym ogień. Najgorsze jednak było upokorzenie. Nigdy, nawet w najmroczniejszych przeczuciach, nie przypuszczała, że coś podobnego może się zdarzyć. Owszem, mogła zrozumieć, że on będzie niezgrabny, nawet z początku niechętny, ponieważ zawstydzi się swego braku doświadczenia. Lecz coś takiego? Przecież odniosła wrażenie, jakby czuł do niej obrzydzenie i odrazę. Przygryzła wargę, usiłując powstrzymać płacz. Co się z nim działo? Nagle do głowy przyszła jej straszna myśl. Czyżby on różnił się od innych mężczyzn? Już taki się urodził? Przeniknął ją dreszcz. Ależ wtedy ktoś musiałby o tym wiedzieć, ktoś uznałby, że jest zobowiązany powiedzieć o tym ojcu, nawet gdyby Olaf sam tego nie zrobił. Wówczas Svein w ogóle nie zgodziłby się na zawarcie małżeństwa. Ale ojciec doprowadził do tego ślubu mającego zagwarantować zawarcie pokoju. Olaf brzydził się wojną, a gdyby się sprzeciwił, ojciec ruszyłby do ataku na Norwegię. Usiłowała otrząsnąć się z tej strasznej myśli. Tłumaczyła sobie, że Olaf był pijany, sam nie wiedział, co robi. Jutro przyjdzie pełen skruchy i wstydu. Pocieszając się tak, wróciła do małżeńskiego łoża, wsunęła pod jedwabne okrycia i zasnęła. Obudziło ją pianie koguta. Słońce wpadało przez niewielki otwór okienny. W pierwszej chwili nie mogła sobie przypomnieć, gdzie jest. Zaraz jednak napłynęło wspomnienie wstrząsającego przeżycia. Ingerid przygryzła wargę i uroniła łzę. W tej samej chwili wychwyciła jakiś inny dźwięk i czym prędzej się obróciła. W drugim łóżku leżał Olaf w pełni ubrany i patrzył na nią z zasmuconym wyrazem pięknych oczu. Witaj, Ingerid, powiedział cicho. Ogromnie mi przykro z powodu tego, co się stało. Powinienem był cię przygotować, ale... Miałam rację, pomyślała Ingerid, czując, jak coś twardego mocno sznuruje jej się w piersi. Bardzo cię proszę, spróbuj to wytrzymać, ciągnął Olaf. Daj mi trochę czasu. Ingerid nasłuchiwała zdezorientowana, lecz jednocześnie zapłonęła w niej maleńka nadzieja, iż być może źle coś zrozumiała. Ja nie mogę, ciągnął Olaf, nie teraz. Nie pytaj mnie dlaczego. Zrozumiem cię, jeśli nie będziesz w stanie tego zaakceptować, lecz sprawisz mi wielką ulgę i radość, jeśli zdołasz zdusić w sobie rozczarowanie i spróbujesz żyć ze mną takim, jakim jestem. Lubię cię, Ingrid. To nie ma żadnego związku z tobą. Cały problem tkwi wyłącznie we mnie. Ingrid wciąż nie mogła się w niczym połapać. Jeśli było tak, jak się tego obawiała, to przecież ta sytuacja nigdy się nie odmieni. Tymczasem on prosił ją o cierpliwość. Czyżby mogło chodzić o coś zupełnie innego? Do głowy przyszła jej inna myśl. Królowa Elisif wspominała, że Olaf jest prawdziwym chrześcijaninem. On sam jej mówił, że uczy się łaciny i czytania. Planował zdobyć wykształcenie, jakie obowiązuje księży, i wspomagać duchownych podczas odprawiania nabożeństw. Kapłani w kazaniach nauczali o wstrzemięźliwości, o słabościach ciała. Obcowanie cielesne było rzeczą nieprzyzwoitą. Czystość natomiast stanowiła cnotę. Czyżby to dlatego Olaf nie chciał dzielić z nią łoże? Takie ewentualne wyjaśnienie może potrafi zaakceptować. Z czasem postara się na niego wpłynąć, wyjaśnić mu, iż niemożliwe, aby Bóg to właśnie miał na myśli. Gdyby wszyscy tak postępowali, na świat przestałyby przychodzić dzieci, a w Biblii wszak napisano, że ludzie mają się rozmnażać. Posłała mu uspokajający uśmiech. Wiem, że nie chcesz wyrządzić mi żadnej krzywdy. Masz swoje powody, a ja potrafię to przyjąć. Pomimo tego może nam być na pewno dobrze razem. Olaf westchnął z ulgą. Ingerid natomiast wciąż walczyła ze sobą. Tak się cieszyła na to małżeństwo z Olafem i tyle nadziei wiązała z nocą poślubną. Upłynie nieco czasu, nim pogodzi się z myślą o nowej sytuacji i zapewne będzie to bolesne. Bardzo bolesne. Czuła też wstyd. Nikt inny nie zrozumie ani nie zaakceptuje takiego rozwiązania. Łatwo mogła stać się powodem drwin. Królowa, która nie potrafi wzbudzić w swym mężu pożądania. Lepiej zachować prawdę dla siebie. Nikt inny nie musi o niczym wiedzieć. Olaf zapewne z czasem zacznie myśleć inaczej. W najgorszym razie będzie musiała zwierzyć się któremuś z księży i prosić go, by wytłumaczył Olafowi, iż błędnie zrozumiał naukę Kościoła. W innym małżeńskim łożu, w innym budynku na królewskim dworze leżała Elisif z królem Sveinem. Svein tej nocy również nie tknął swej nowo poślubionej żony, lecz z zupełnie innych powodów. Całkiem po prostu zasnął w chwili, gdy tylko przyłożył głowę do poduszki i, głośno chrapiąc, przespał całą noc. Elisif cieszyła się z tego, lecz wiedziała, że jest to tylko odsunięcie sprawy w czasie. Wprawdzie Svein już się zestarzał, lecz było powszechnie wiadomo, że wciąż jeszcze znajduje uciechę w ramionach kobiet. Elisif rozmyślała o Ingerid i Olafie. Zastanawiała się, czy Olaf jest w stanie odczuwać pożądanie dla dwóch kobiet jednocześnie, czy też Ingerid leży teraz rozczarowana i zagubiona w małżeńskim łożu, dręcząc się pytaniem, dlaczego Olaf nie chciał jej tknąć. Cofnęła się myślą o 20 lat, do czasu, gdy Harald powrócił do domu, przywożąc ze sobą Torę. Do Elisif też czuł pożądanie, lecz nie śmiał się do niej zbliżyć, odkąd Tora nabrała podejrzeń. Być może da się to porównać. Jej i Heraldowi doskonale układało się w łożu i kochali się nawzajem. Olaf natomiast był zakochany tylko w Brygidzie. Westchnęła ciężko. Życie kobiet zawsze było zawikłane. Kupowało się je jak każdy inny towar, a minimalna cena za nie wynosiła 1,5 marki. Tak zostało zapisane w prawie Gulatinu, Fatimansmundr. Ojciec nie musiał pytać córki, jaka jest jej wola. Uznawszy, że transakcja jest korzystna, dobijał targu, na nic się nie oglądając. Elisif zapoznała się z nowymi, niedawno spisanymi prawami. Należała do nielicznych ludzi w tym kraju, umiejących czytać. Na ogół jedynie przedstawiciele kościoła czerpali mądrość z ksiąg. W imieniu kobiet odczuła urazę po tym, co przeczytała. Niesprawiedliwość była doprawdy wielka. Kobieta wychodząca za mąż po raz pierwszy musiała być nietknięta. Zobowiązana też była do zachowania wierności małżeńskiej. Mężczyzna natomiast mógł mieć tyle nałożnic, ile tylko chciał. Jeśli kobieta zdradziła, mężczyźnie przyznawano prawo do zemsty. Jeśli zaś niezamężna kobieta wydawała na świat dziecko i nie chciała zdradzić imienia ojca, zakładano, że jest nim niewolnik. W związku z tym dziecko nie musi mieć wolności, jak zostało zapisane w prawach. Elisif zdawała sobie sprawę, że Olaf może mieć Brygidę jako nałożnicę całkiem otwarcie. Fakt, iż postanowił utrzymać ten związek w tajemnicy, mógł wynikać z dwóch powodów. Albo ze współczucia i wrażliwości. Pod tym względem różnił się bardzo od swego ojca, albo też ze strachu, że król Svein obrazi się w imieniu córki i zerwie umowę. Elisif znów westchnęła. Olaf być może w istocie miał powody, by nie ze wszystkim się zdradzać. Ingerid najwyraźniej jest silną kobietą. Gdyby odkryła związek łączący męża z Brygidą, na pewno byłaby zdolna odwrócić się do Olafa plecami i wrócić do Danii. Sama przecież mówiła Elisif, że nigdy nie zgodziłaby się na to, by się z kimkolwiek dzielić mężem. A co wówczas zrobiłby Svein? Najprawdopodobniej zrealizowałby plany napaści, które przygotował zanim jeszcze Olaf zdołał doprowadzić do ugody. Nie, nie. Olaf nie mógł ryzykować rozdrażnienia Sveina. Albo musiał pozbyć się Brygidy, albo też odwiedzać ją potajemnie tak, by nikomu nie rzucało się to w oczy. Elisif przypomniał się tamten dzień, kiedy usłyszała płacz dobiegający w nowo wybudowanym domu. Wszedłszy do środka, zastała Brygidę w ciemnym kącie, zanoszącą się rozdzierającym szlochem. Właśnie wówczas Elisif zrozumiała, że coś ją łączy z Olafem. Przykre myśli nie pozwoliły jej zasnąć przez całą noc. Niespokojnie obróciła się w łóżku. W tej samej chwili Svein zamrugał oczami i zaskoczony obrócił się do niej. Elisif, zasnąłem? Elisif nie potrafiła odpowiedzieć mu inaczej niż uśmiechem. Jak niewinne dziecię. Svein stęknął.
Najwyraźniej zaczynam się starzeć.
W takim razie oboje jesteśmy już starzy. Popatrzył na nią w milczeniu, a potem uniósł rękę i pogładził delikatnie po policzku.
Nie całkiem mogę pojąć, że jesteś moja. Przez ponad 20 lat byłaś tą kobietą, którą ceniłem najbardziej. Nigdy nie przypuszczałem, że ten dzień może się stać rzeczywistością. Lecz śniąc na jawie, przeżywałem go raz po raz.
Naprawdę? Spytała zdumiona. Nigdy bym nie przypuszczała.
Zapomniałaś o tamtych dniach w Svitjod? Kiedy to nie mogłem od ciebie oderwać oczu?
Nie, nie. Nie zapomniałam, ale nie przyszło mi do głowy, że mogłeś jeszcze później o mnie myśleć.
Uśmiechnął się. Naprawdę tak mało jesteś świadoma swojej urody?
Przysunął się bliżej. Odgarnął na bok pościel i z podziwem patrzył na jej nagie ciało. Potem zaczął ją pieścić spokojnymi, powolnymi ruchami. Z początku Elisif leżała bez reakcji. Po chwili jednak, ku własnemu zdumieniu, poczuła dawne, znajome mrowienie w podbrzuszu. Gdy w końcu się do niej zbliżył, odnaleźli wspólny, powolny rytm, odpowiadający obojgu. I ku swemu zaskoczeniu, Elisif osiągnęła szczyt wraz z nim. Svein westchnął z uniesieniem. Wiedziałem, że tak będzie. Nawet w łożu jesteś ideałem.